Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Słuchają Państwo audycji maryjnej prowadzonej przez Rycerzy Niepokalanej. Temat, jaki dzisiaj dla Was przygotowaliśmy na podstawie materiałów formacyjnych, aby nasze chrześcijańskie życie stało się cudem wiary, nadziei i miłości. Tą audycję i temat pomogą nam pogłębić obecni telefonicznie nasi goście, a są nimi Aneta, Urszula i Mateusz. Witam Was bardzo serdecznie. Rozpocznijmy to nasze spotkanie od modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen.
Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź Ty, który jesteś dawcą wszelkich darów, Ty, który jesteś pełnią. Zapraszamy Cię teraz do naszych serc. Wierzymy w to, że to Ty jesteś największym darem i tak naprawdę najbardziej pragniemy Twojej obecności. Dlatego prosimy Cię, żebyś przyszedł i spoczął w sercu każdego z nas obecnych tutaj, w tym studiu za pośrednictwem telefonu, ale też w sercu każdego słuchacza, każdego, kogo wzywasz, aby usłyszał Słowo Boże, Słowo podane przez Kościół w osobie świętego Maksymiliana. Przyjdź, Duchu Święty.
13 rozdział pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
Wiara, nadzieja i miłość. Czym jest ta wiara, nadzieja i miłość? Co one w dzisiejszym świecie oznaczają?
To są takie pojęcia, że wierzyć mimo wszystko, wierzyć w niemożliwe, bo Pan Bóg jest w stanie zrobić rzeczy niemożliwe, to co też powiedział przez anioła Gabriela Maryi. Nadzieja wbrew wszystkiemu, czyli wszystkie te sytuacje, gdzie jesteśmy totalnie na skraju, ale mamy nadzieję, że nawet w takiej najtrudniejszej sytuacji Pan Bóg jest w stanie coś zrobić. Miłość, która pokonuje wszystkie trudności, która pomaga kochać drugiego człowieka mimo jego wad, mimo różnych słabości, patrzeć na niego oczami Bożymi.
Ja też myślę, że wiara, nadzieja i miłość z jednej strony są dla nas takim wielkim wyzwaniem, są takim zadaniem, dlatego że żeby wierzyć, żeby mieć nadzieję i żeby kochać, potrzebujemy wysiłku, potrzebujemy jakby przejść czasami ponad siebie, ponad swój lęk, ponad swój egoizm, ponad swój brak wiary często. Ale z drugiej strony wiara, nadzieja i miłość są też wielkim darem. Mogą być wielkim darem Boga dla nas, ponieważ z nimi mamy zupełnie inną perspektywę. Jeżeli już podejmiemy ten wysiłek i przybliżymy się do osiągnięcia tych cnót, to rzeczywiście jakby Pan Bóg nakłada na oczy naszych serc, naszych dusz i też naszego umysłu, tego, jaką całością my jesteśmy, nakłada takie okulary, przez które zupełnie inaczej widzimy rzeczywistość. Bo człowiek, który ma nadzieję, człowiek, który wierzy i człowiek, który kocha, to zupełnie ktoś inny niż ten, kto jakby tych trzech cnót nie posiada.
Żyjemy też w czasach wielkiego dobrobytu, a paradoksalnie bardzo, bardzo się boimy, lękamy się o przyszłość, żyjemy też w niepewnych czasach, co z pracą, co z rodziną, co z dziećmi, co ze zdrowiem. Dlatego na przykład święty Jan Paweł II w homilii wygłaszanej podczas spotkania z młodzieżą na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu mówił, że mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych. I tak samo było za czasów Jezusa. Piotr też bał się podczas burzy na wzburzonym morzu, a Jezus jednak przyszedł, zawołał go i usunął z niego lęk. No i teraz też zadanie w moim życiu, abym zaprosił Pana Jezusa do tego stopnia, żeby usunął lęk z mojego serca.
No właśnie XX wiek był pełen takich bardzo, bardzo, bardzo trudnych sytuacji. Tutaj nasuwa mi się też postać świętego Maksymiliana, który powiedział też bardzo fajne słowa, jeśli chodzi odnośnie tych trzech cnót, a mianowicie podczas jednej konferencji powiedział: drogie dzieci, jeśli miłość towarzyszyć wam będzie poprzez życie, i w miłości wzajemnej żyć będziecie, już tu na ziemi odczuwać będziecie przedsmak nieba. Te trzy cnoty nie tylko pomagają nam żyć w różnych trudnych czasach, bo mam wrażenie, że trudne czasy są w danym momencie trudne dla każdego społeczeństwa, które w nim żyje, a te trudności są różne. Natomiast mimo wszystko właśnie miłość, wiara, nadzieja pomaga nam w tym, że już zaczynamy tworzyć i zaczynamy tak jakby żyć w takim w niebie na ziemi.
Z tych waszych wypowiedzi jakoś tak wnioskujesz, czy faktycznie wiara pomaga nam bardziej kochać, jak myślimy?
No właśnie, Jezus na przykład po zmartwychwstaniu nigdy nie wyrzucił uczniom: popatrzcie, nie kochaliście mnie, cierpiałem, zostawiliście mnie, nie kochaliście mnie. Nie. Zarzuca im brak wiary. Też mówi im: nie lękajcie się. Więc widać powiązanie między tą wiarą, z której rodzi się nadzieja, która potem przeobraża się w autentyczną, czy taką realną miłość działającą.
Właściwie w miłości potrzebna jest wiara. Nie można w jakiś sposób kochać drugiego człowieka, jeśli mu się nie ufa. Jeśli nie wierzy się w to, co mówi. Tak samo nadzieja. Więc być może rozważając teraz ten fragment z listu do Koryntian, wiemy, że trwa wiara, nadzieja i miłość, te trzy, ale z nich największa jest miłość. Jakby w miłości zawierają się i wiara, i nadzieja.
Tylko też możemy zapytać, o jaką miłość chodzi, nie? Bo jeżeli rozmawiamy z ludźmi, tak pogrupujmy ich może, chociaż nie jest to najlepsze może sformułowanie, na tych, którzy właśnie odwołują się do Stwórcy, zawierają ślub, jak to mówimy, czyli sakrament małżeństwa, i ci, którzy również być może przystępują do sakramentu małżeństwa, ale powiedzmy, ich wiara jest słaba albo praktycznie bardzo minimalna. I teraz ja tak sobie stawiam pytanie zawsze, gdy spotykam się twarzą w twarz z nowożeńcami, i tak sobie myślę, czy jest dzisiaj możliwa wierność, chociaż może to nie do końca temat naszego, ale się zazębia z miłością. Czy właśnie dzisiaj jest możliwa miłość bez wiary? To znaczy, czy dzisiaj ja mogę kochać i być wierny swojej żonie, swojemu mężowi bez Boga? Co wy na to powiecie?
Na pewno z pomocą przychodzi nam to Pismo Święte, bo na jego kartach w bardzo wielu miejscach, ale dla mnie osobiście najmocniej to wybrzmiewa w listach świętego Jana, gdy jakby Słowo Boże mówi wprost, że Bóg jest miłością. Więc jeśli Bóg jest miłością, a ja nie tylko wierzę w Boga, ale też wierzę Bogu, ufam Mu jakby całym sercem, pokładam w Nim całą nadzieję i tak na ile ludzka istota może, kocham Go, na ile potrafię, to rzeczywiście też zupełnie inaczej podchodzę do tej miłości ludzkiej, chociażby miłości małżeńskiej, tak jak wspomniałeś, Ojcze, o tym. Przede wszystkim dlatego, że jakby przed oczami mam, może nawet nie tylko wzór, ale po prostu mam miłość, miłość wcieloną, którą jest Jezus Chrystus, ten, który pokazał, jak kochać niemalże od początku do końca, tak? Ten, który już w łonie uświęcił swoją matkę i jakby przez jego obecność w jej życiu ona pokazywała już ludziom, czym jest miłość, nawiedzając świętą Elżbietę, promieniując na wszystkich, którzy byli dookoła niej. I później przez całe życie on pokazywał różne oblicza tej miłości, miłości Ojca, jak zresztą sam mówił, że ja pokazuję Ojca, ja i Ojciec jedno jesteśmy, aż po krzyż i zmartwychwstanie. I myślę, że dla każdego człowieka, bez względu na to, w jakim stanie żyje, ale być może właśnie nawet szczególnie dla małżonków, którzy jakby ta miłość jest ich pierwszym, podstawowym i najważniejszym powołaniem, wzajemna miłość, która często potem owocuje miłością też do dzieci. Małżonkowie na pewno jest dużo, dużo trudniej, jeśli sami nie są i on, i ona, i oni razem zanurzeni w tym, który jest miłością.
Dlatego często też się mówi o takim trójkącie małżeńskim, gdzie podstawą jest mąż, żona, ale na górze też jest Bóg. Ważne, żeby też te proporcje nie były w jakiś sposób zniekształcone, żeby mąż albo żona nie stali się dla nas Bogiem. Dlatego też przestrzegam, na przykład w fragmencie tutaj naszych rozważań też jest napisane, że jeżeli człowiek wierzy, ufa i kocha z innych pobudek niż dla Boga samego, no niestety może się łatwo pogubić.
Tak mi się nasuwa teraz, jeszcze słuchając Was, to co kiedyś usłyszałam osobiście od jednego kapłana, że małżeństwo jest niesamowitą drogą do świętości. takie uświęcanie siebie nawzajem. I tutaj też przychodzą mi na myśl słowa świętego Pawła, że miłość zakrywa wiele grzechów. Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim. I to, co teraz ty, Mateusz, powiedziałeś też, jeśli nie ma się wzajemnej miłości, ale nie ma się też tej miłości, która jest zakorzeniona w Panu Bogu, to ciężko być wiernym. Właśnie nie kocha się i nie ma się dobrej relacji zbudowanej ja, Bóg, to ciężko w tym momencie mieć dobrą relację z drugim człowiekiem. Ale z drugiej strony, jeśli moja relacja z drugim człowiekiem też w jakiś sposób szwankuje, to się odzwierciedla tak samo na mojej relacji z Panem Bogiem, bo jeśli nie jestem w stanie kochać drugiego człowieka, którego widzę, to tym gorzej i trudniej jest mi kochać Pana Boga, którego nie widzę. Wierność jest możliwa, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest zakorzeniona w Panu Bogu.
Dlatego tak pięknie powiedział Pan Bóg, Pan Jezus do nas w Ewangelii, najważniejsze zdanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Czyli Bóg ma być zawsze na pierwszym miejscu, zawsze kategorycznie z wszystkich możliwych sił, wysiłku, a bliźni ma bliźniego ma kochać tak jak siebie. Ma być zachowana proporcja miłości do siebie i do bliźniego. Fenomenalne psychologiczne zdanie.
Tak, i myślę, że też warto dodać jedną rzecz, która często umyka, kiedy przypominamy sobie te słowa z Pisma Świętego. Kochać bliźniego jak siebie samego. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo często spotykam ludzi, którzy właśnie mówią bardzo dużo o tym, że mają trudności w relacji z drugim człowiekiem, czy z małżonkiem, czy z kimkolwiek innym, czy mają trudności z Bogiem, a bardzo rzadko wtedy patrzymy na źródło, czyli tą relację tego człowieka ze sobą. Bardzo często tu jest problem, że jeśli ja nie kocham siebie i nie chodzi tu o egoizm, tylko o tą zdrową miłość do samego siebie jako umiłowanego Bożego dziecka, o której zresztą Pan Bóg mówi właśnie na kartach Ewangelii, jeżeli ja nie kocham siebie samego, to jakby nie jestem w stanie pójść o krok dalej, bo już we mnie jest jakaś wyrwa, już jest jakiś ból, jakieś cierpienie, braku miłości do siebie samego i zawsze warto też na to spojrzeć i na to zwrócić uwagę.
Tutaj mam wrażenie, że trochę lądujemy w temacie, który był często poruszany w audycjach, mianowicie kwestia pokory, czyli stanięcia w prawdzie samym ze sobą, czyli popatrzenia na siebie oczami Pana Boga, który kocha mnie, ale kocha mnie miłością wymagającą.
Drodzy, nieraz też tak bywa w naszych małżeństwach, rodzinach, jak też tutaj było wspomniane w naszej audycji, że jedna z osób, na przykład żona, rzeczywiście ma to odniesienie w swojej codzienności do Stwórcy, a drugi współmałżonek już nie, a nawet bywa i tak, że no ściąga go w dół, zabraniając wielu różnych rzeczy i wydaje się, że to małżeństwo, jak tutaj chyba powiedział Mateusz, no jest takie kulawe. Dlatego taka też i wskazówka, ale zarazem też modlitwa o to, aby nasze rodziny, polskie rodziny, rodziny na całym świecie potrafili razem wzrastać, bo też tak jak tutaj było u nas powiedziane, małżonkowie są pomocą, wzajemną pomocą do świętości. Drodzy, i tego chcemy wam życzyć, abyście razem, jako mąż i żona, jako rodzina, a więc małżonkowie, którzy zapraszają do modlitwy swoje pociechy, swoje dzieci, razem wzrastali i powoli, dzień po dniu, zbliżali się do Królestwa Niebieskiego. Dziękujemy wam, że zostaliście z nami, zapraszamy na kolejne nasze audycje, a teraz proszę, zakończmy to modlitwą.
O Maryjo, bez grzechu poczęta.
Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
Święty Maksymilianie.
Módl się za nami.